Był to reportaż Marii Pysz z Polskiego Radia Lwów, zatytułowany Niektóre drogi prowadzą na Kulparków. Pod koniec maja w Muzeum Emigracji w Gdyni odbyła się uroczystość wręczenia nagród imienia Macieja Płażyńskiego. Nagrodę w kategorii Dziennikarz Medium Polonijnego wręczyła Beata Nawrocka, pełnomocniczka prezydent Sopotu.
Chwilę przed rozpoczęciem z panią Marią zamieniałam dwa słowa i padło takie zdanie, że my właściwie nic szczególnego nie robimy. To ja chcę skorzystać z okazji, przekazać kilka słów od pani prezydent, bo jednak robicie coś szczególnego i warto przy takiej okazji opowiedzieć trochę o waszej pracy i o tym, czym ona jest naszymi oczami. Maciej Płażyński, którego postać upamiętnia ta nagroda i którego pamięć dziś uczcimy, głęboko wierzył, że polonijne media stanowią jedno z najważniejszych narzędzi w budowaniu i podtrzymywaniu więzi Polonii z ojczyzną, a także integracji skupisk Polaków za granicą. Jego wizja pełna troski o tożsamość, wspólnotę znajduje dziś swoje wyjątkowe odzwierciedlenie w pracy osoby, którą mamy zaszczyt wyróżnić. Pani Maria Pysz, redaktor naczelna Polskiego Radia Lwów, swoją codzienną pracą, niezwykłą misją wypełnia tą definicję w sposób, który budzi najwyższe uznanie. Jej audycje nie tylko podtrzymują więź lwowskiej Polonii z ojczyzną, ale również integrują członków polskiej diaspory we Lwowie. Radio Lwów pod jej kierownictwem z pasją przybliża kulturę narodową, pielęgnuje tożsamość i kultywuje bogate polskie dziedzictwo historyczno-kulturowe. Ale Radio Lwów łączy również Polaków i ukraińskich mieszkańców Lwowa, pomagając, jak mówi Maria Pysz, wypromować markę Polska. Pozytywne skutki tej pracy widać we wzajemnych relacjach dwóch narodów, ale zwłaszcza na poziomie partnerstwa miast czy gmin. Polacy pomagają Ukrainie od początku wojny, gdy południe Polski dotknęła tragiczna powódź, to z pomocą ruszyli mieszkańcy Ukrainy. Dzisiaj swoją misję Radio Lwów wypełnia w dwójnasób. W warunkach wojny, która niestety również we Lwowie przyniosła zniszczenia. Kontynuacja tej pracy to deklaracja odwagi, nieustępliwości i głębokiej troski o rodaków i relacje między naszymi narodami. Programy przygotowane przez panią redaktor nadal są źródłem informacji, symbolem nadziei i nierozerwalnej więzi z Polską. Nagroda imienia Macieja Płażyńskiego w kategorii Dziennikarz Medium Polonijnego jest nagrodą za tą heroiczną służbę. Za niezłomność, również w obliczu wojny. Za dokumentowanie historii dziejącej się na naszych oczach. A przede wszystkim za promowanie polskości i dobrych polsko-ukraińskich relacji.
Naszym gościem jest dziś Maria Pysz, redaktor naczelna Polskiego Radia Lwów, którą słuchacze Radia Szczecin znakomicie znają, między innymi dlatego, że co środę w audycji Tematy i Muzyka przedstawia taką pocztówkę dźwiękową pod hasłem 3 minuty ze Lwowa, gdzie są doniesienia o tym, co dzieje się na froncie Ukrainy, a także, a może nawet przede wszystkim, o tym, co dzieje się po prostu we Lwowie. I właśnie Maria otrzymała niedawno nagrodę imienia Macieja Płażyńskiego w kategorii Dziennikarz Medium Polonijnego. Przede wszystkim gratuluję. To myślę, że jest bardzo duże wyróżnienie, piękna nagroda, docenienie całokształtu działalności, twojej działalności, ale otrzymałaś tę nagrodę za materiał, który czego dotyczył? czego dotyczył ten materiał nagrodzony?
Przede wszystkim dzień dobry, dziękuję za gratulacje. A materiał był nagrywany we wrześniu ubiegłego roku we Lwowie i był prowadzony właśnie z ulicy, która została ostrzelana, faktycznie na którą spadła rosyjska rakieta i tam, gdzie mieszkają trzy rodziny polskie. Jest to dawna ulica 29 listopada i między innymi rozmawiałam z panem Krzysztofem Michaliną Rumińskimi. Także wiem, że tam mieszkają inni Polacy. Widziałam porozbijane okna. Pan Rumiński prowadził mnie poprzez rozwalone domy, pokazywał, gdzie klatki, gdzie poniszczone wszystko zostało, gdzie kamienie, gruzy po prostu, gdzie leżały rzeczy. Widziałam, jak ludzi podnoszono taką chyba drabiną, którą wykorzystują strażacy, tam, gdzie można było coś z domu, jakieś rzeczy zabrać, dlatego że nie w każdym mieszkaniu da się mieszkać. I to wszystko właśnie widziałam przy tej ulicy, opisywałam, a przy tym wszystkim okazało się, że no oczywiście jeszcze odłamek rakiety zniszczył obecne Centrum Rehabilitacji Żołnierzy, bo tam takie się mieści na rogu, ale jest w starej, zabytkowej willi, gdzie, tak jak wspominał pan Rumiński, też zajmował się, przechowywał po prostu stare ryngrafy z pieca, między innymi z wizerunkiem Jezusa Chrystusa, o które po prostu dba, bo to jest część naszej historii, która powinna przetrwać.
W obiegowej opinii wojna we Lwowie nie istnieje, a jednak jest obecna. Jak byś to scharakteryzowała? Jak byś to próbowała opowiedzieć tym, którzy nie mają wyobrażenia, jaka jest sytuacja we Lwowie? Jak wy to po prostu odczuwacie? Jak czujecie?
No przede wszystkim Lwów jest relatywnie bezpieczny. Tak zawsze mówimy i tak jest. Lwów leży ponad 1000 km od linii frontu. Tak, są alarmy. Tak, czasem zdarza się, chwała Bogu, nieczęsto, że jakiś odłamek rakiety spadnie, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że przede wszystkim będzie to krytyczna infrastruktura, że będzie to energetyka, być może gazociąg, a być może jakaś jednostka wojskowa i nikt nie jest bezpieczny, a doświadczenie pokazuje, że rakiety na terenie Polski też padają i tak samo nikt nie jest ubezpieczony, a po prostu no, Lwów nie leży na linii frontu i w tym nasze szczęście.
Jak definiujesz rolę dziennikarza we Lwowie, twojej redakcji w czasie działań wojennych? Czy tutaj się coś zmieniło w taki sposób radykalny, czy po prostu wykonujecie swoją misję?
Najtrudniejsze były początki, powiem tak. Dlatego, że luty 22 roku spowodował przerwanie nadawania w ogóle rozgłośni jakby regionalnych, a każdy wykorzystywał ramówkę z Kijowa. I Polskie Radio Lwów było pierwsze, które weszło do eteru, dlatego że no, były telefony oczywiście od właścicieli rozgłośni ukraińskiej, abyśmy zrobili to samo, co wszyscy, czyli nie wychodzili do eteru, a puszczali tylko to, co dzieje się w Kijowie, tam sprawdzone wiadomości od prezydenta Ukrainy i tak dalej. No i myśmy powiedzieli nie, dlatego że zadaliśmy sobie pytanie, a jaka będzie reakcja ludzi, jeżeli nas nie będzie w eterze? Wtedy będzie panika i pierwszą taką naszą zasadą było to, aby nie wzbudzać paniki. Drugą zasadą uruchomiliśmy telefony alarmowe, aby pomóc ludziom w ciężkiej sytuacji, a okazało się, że Radia Lwów na przykład słuchają w Odeskiej oblasti. Bo bardzo prosta sprawa, rozdawaliśmy pomoc i przychodzi taki pan, mówi, ja nie stąd, mówił po polsku, starał się, pytamy się, skąd pan jest. Spod Odessy, bo tam w rejonie Skadowska ojciec słuchał radia i powiedział, zadzwonił do tego pana, żeby tutaj we Lwowie przyszedł do Radia Lwów. I to jest taka piękna, łącząca historia. A trzecią naszą zasadą jest kultura. Normalność w czasie wojny, bo ludzie po prostu potrzebują kultury, aby oderwać się od rzeczywistości, aby się nad czymś zastanowić, być może czasem czegoś się nauczyć i aby ludziom dać taką porcję nie to, że wiedzy, a takiego oderwania się od świata, aby coś dobrego im przekazać.
Bo to jest nie odskocznia, nawet nie ucieczka, tylko taki mocny punkt odniesienia, latarnia, tak bym to porównała. Sama ta uroczystość odbyła się, teraz wracam do rozstrzygnięcia tego konkursu dla dziennikarzy polskich, polonijnych, którzy działają poza granicami naszego kraju. Cała ta uroczystość rozdania nagród, gala, odbyła się w Muzeum Migracji w Gdyni i tego rodzaju spotkania ludzi, którzy wykonują podobną pracę, chociaż w bardzo różnych warunkach, zawsze owocują takim jednak większym otwarciem, bo można porozmawiać, wymienić się doświadczeniami. To nie są, to co mówię, to brzmi tak trochę banalnie, ale tak naprawdę to chyba nie są puste słowa, tak jest.
Tak, dlatego że zdajemy sobie z tego sprawę jako dziennikarze, czym kończy się każde spotkanie dziennikarskie, że to jest wymiana doświadczeń, wymiana kontaktów, to zawsze są nowe twarze, to są ciekawe rozmowy, tak samo nowi ludzie, których być może kiedyś znaliśmy albo o których słyszeliśmy i teraz mamy możliwość z nimi porozmawiać i właśnie to cenimy w naszej pracy, to lubimy, bo liczy się rozmowa, rozmowa z innym człowiekiem, wymiana doświadczenia z dziennikarzem, który być może robi coś podobnego, ale zupełnie innego i to jest tak naprawdę piękne.
Ta nagroda ma patrona w postaci Macieja Płażyńskiego. Czy z Twojego punktu widzenia to jest postać, którą warto nie tylko zapamiętać, czy też pamiętać, ale również traktować jako jakiś taki punkt odniesienia, mocny punkt odniesienia do swoich działań?
Przede wszystkim trzeba Macieja Płażyńskiego naśladować. Był konsekwentny w działaniu. Umiał z ludźmi rozmawiać. Jego rodzina odwiedzała co najmniej co roku Lwów, czyli żona i synowie, dlatego że jak miał spotkania, to też zabierał rodzinę ze sobą. Uważam, że jest to godny patronat. Jest to nie tylko honorowy patronat, a także taki zobowiązujący dla nas. Jednak ten patronat coś znaczy, bo najważniejsze w życiu dziennikarza jest działanie. Nie siedzenie na laurach, nie zbieranie czegokolwiek, a działanie i cały czas ta droga do przodu. I właśnie takim przykładem był Maciej Płażyński i jak powiedziała pani Elżbieta Płażyńska, czyli wdowa, żona Macieja Płażyńskiego, cieszy się, że nagroda powędrowała do Lwowa.
Teraz chciałabym powrócić do Twojego reportażu, który jeszcze nie został nagrodzony, ale to może właśnie kwestia czasu. Natomiast dotyczy odkrycia, którego dokonaliście. Słuchacze Radia Szczecin mieli okazję posłuchać tej opowieści, ale chciałabym się Ciebie zapytać w ogóle o okoliczności odnalezienia i trochę o wyjaśnienie tego szerszego kontekstu. Co to jest za miejsce i dlaczego to odkrycie jest Twoim zdaniem, Twoim prywatnym zdaniem takie ważne?
Chodzi o nagrobek doktora Romana Zagórskiego. Pewnej niedzieli podeszła do mnie parafianka kościoła świętego Antoniego przy ulicy Łyczakowskiej, tam gdzie zazwyczaj chodzę. No i mówi do mnie taka starsza pani, Marysiu, chce ci coś pokazać. I wyciąga taką karteczkę zgiętą na cztery części i czytam napis dr Roman Zagórski, tam nekrolog, data śmierci i pytam się skąd to jest. A ona mówi z Kulparkowa. Ja mówię, proszę pani, ale no nie istnieje, niemożliwie, dlatego że cmentarz na Kulparkowie, jest to jedna z dzielnic miasta Lwowa, a oprócz tego mieści się faktycznie szpital psychiatryczny i dlatego ta dzielnica no, jest kojarzona właśnie z tym szpitalem dla umysłowo chorych, a także o tej dzielnicy nie ma żadnej lwowskiej piosenki, bo są chyba u wszystkich oprócz Kulparkowa. I ja zwracam się do tej pani i mówię, niemożliwe. A ona mówi, chodź ze mną, ja ci pokażę. No i wybrałyśmy się za kilka dni na taką wycieczkę alejkami zakładu na Kulparkowie. Piękne miejsce, monumentalna architektura, stare drzewa, bardzo ładny śpiew ptaków i miejsce, które napawa spokojem. I tak idąc po prostu doszłyśmy do jednego skweru, gdzie na podpórkach zobaczyłyśmy tą płytę wystawioną. Na rozmowie z panią Haliną się nie skończyło, dlatego że akurat kiedy oglądaliśmy, fotografowaliśmy tą płytę, no to spotkałam znajomego lekarza, który między innymi kiedyś był w Radiu Lwów i dzięki niemu tam studenci mieli swoje 5 minut, studenci medycyny. I on mówi, o, spotkanie po latach, co wy tu robicie? Więc zaczynam opowiadać i pytam się, kto by mi mógł coś podpowiedzieć, to wskazał, który korpus, bo terytorium tego jest naprawdę ogromne. Tam się mierzy na hektary terytorium. No i po prostu poszłam, znalazłam, przydzielono mi zastępcę lekarza głównego, który opowiedział całą historię i okazało się, że gdy władza radziecka w XX wieku niszczyła cmentarz i na terenie którego postawiła taką poliklinikę w stylu radzieckim, takim monumentalnym, brutalnym, aby po prostu zniszczyć wszelkie ślady, ale dowiedziałam się też, że ten cmentarz w świadomości obecnych mieszkańców miasta funkcjonuje jako polski cmentarz, bo nikt inaczej o nim nie mówi. No to właśnie ten zastępca głównego doktora powiedział, że płytę odkryto obok wydziału numer 5 i odkrył ją doktor, który miał na imię Orest. Miał dlatego, że zmarł nie tak dawno. No i właśnie przypadkiem zauważył, że leży w krzakach i lekarze, doktorzy w naszych czasach zaczęli zgłębiać historię i dowiedzieli się, że dr Roman Zagórski był dyrektorem tego zakładu, więc po prostu postanowili uszanować, uhonorować i w jednym ze skwerów mamy możliwość podziwiać to, co tak naprawdę uważano przez lata za zaginione. To, co mogą oglądać nasze oczy, a poprzednia władza, najgorsza moim zdaniem radziecka, myślała, że zostanie zniszczone na zawsze, ale jednak zostało zachowane. No i właśnie dlaczego ta płyta jest taka ważna, bo naprawdę jest ważna, dlatego że dr Roman Zagórski był mężem Aleksandry Zagórskiej i ojczymem Jurka Biczana. To do doktora Romana Zagórskiego Jurek Biczan kierował swój ostatni list: tatusiu, dziś idę walczyć, a oprócz tego dr Roman Zagórski znalazł ciało Jurka Biczana pomiędzy grobami na cmentarzu Łyczakowskim w czasie walk polsko-ukraińskich o Lwów i dlatego to odkrycie ma podwójne znaczenie, podwójną wartość, bo raz, że doktor, raz, że świetny lekarz, któremu na nagrobku napisali, że miał wielkie serce, a dwa, że ojczym tak znanej postaci, najmłodszego obrońcy Lwowa i to zasługuje na naszą pamięć, pielęgnowanie, dlatego że nie zawsze wszystko, co uważamy, że zniknęło, tak naprawdę znika. Ono zostaje nie tylko w naszej pamięci, a Lwów nam pokazuje to, że jeszcze zostaje dla przyszłych pokoleń.
Tak, ale to jest też piękna opowieść o tym, że przyzwoitość nie ma narodowości.
Nie ma, dlatego że obecnie oczywiście mamy lekarzy ukraińskich na Kulparkowie, czyli w tym zakładzie dla umysłowo chorych, ale tak jak powiedział mi jeden z lekarzy, że nam wcale nie przeszkadza, że to był Polak. Przecież to też był lekarz, przecież on też tu był, on tak samo jak i my leczył i to jest część naszej historii i ta historia jest wspólna. Tak, czasami boląca, tak, czasami przykra, ale zawsze narody żyły razem. Nie ma takiego, żeby jakiś naród funkcjonował osobno i historia nie zna takich przypadków, a my po prostu powinniśmy nauczyć się czerpać z niej te dobre przykłady, te najlepsze przykłady, które mogą nas łączyć i dawać przykład naszym dzieciom.
Czy coś wiadomo na temat tego, czym konkretnie zajmował się pan doktor? Czy leczył, czy również prowadził badania naukowe, czy coś, jeśli chodzi o tę jego działalność stricte zawodową, wiadomo więcej?
Leczył, kształcił się w Europie, w różnych klinikach, a także zakładał podobne szpitale, tak jak to było we Lwowie, bo Lwów był w sumie taki przodujący w tej dziedzinie, w dziedzinie psychiatrii w ogóle. I szef zakładu na Kulparkowie zakładał podobne szpitale na terenie Rzeczypospolitej, II Rzeczypospolitej wtedy i właśnie leczył ludzi, wszyscy go kochali za to, poświęcał się chorym i właśnie te nowe metody leczenia, które wprowadzał, no świadczyły o tym, o ile zakładał inne szpitale, znaczy to działało, znaczy to pomagało, znaczy praktyka europejska i doświadczenie zdobyte w innych krajach jednak miało przełożenie na los ludzi w Polsce. Na płycie zostało napisane dr Roman Zagórski. Wielką dobrocią niezwykłego serca ukochał cierpiących, im poświęcał ciężki trud całego życia, niech pamięć o tym trwa. I powiem tak, pamięć o tym będzie trwała, dlatego że To zostało wystawione dla wszystkich, którzy chodzą uliczkami, alejkami właściwie Kul Parkowa. To możemy oglądać my, o tym możemy mówić, o tym możemy pisać, a także możemy wspominać tą postać, dlatego że dr Roman Zagórski zmarł na zapalenie płuc i według jego życzenia został pochowany na cmentarzu zakładowym na Kul Parkowie. I tak jak właśnie opisywała ówczesna prasa, że była to płótnista droga do tego cmentarza, no wiadomo, było to przedmieście, obecnie jest to dzielnica Lwowa, ale wtedy jako przedmieście. No i oby dobrych ludzi, po prostu ludzi dobrego serca było więcej na tym świecie, a on będzie po prostu piękniejszy.
Jeszcze tytułem wyjaśnienia, bo nie chciałam przerywać, ale bardzo jestem ciekawa, bo to jest taki wątek zdecydowanie poboczny, ale dla mnie ciekawy i interesujący, a mianowicie te piosenki, które są na temat wszystkich dzielnic Lwowa, a jakoś o Kul Parkowie nie ma, to jest właśnie znak tego, że ta dzielnica była jakoś uważana za, nie wiem, gorszą? Nie. Jak ty to interpretujesz?
To znaczy przede wszystkim była to dzielnica, gdzie ludzie mieli ogródki, gdzie uprawiano pola, gdzie po prostu no, obok domu było pole, to było normalnie, pasły się krowy, ludzie mieli kury i tak dalej. No i w sumie z tego żyli. Nie była to dzielnica biedna, a wręcz bogata, ale właśnie większość piosenek lwowskich powstawała już w okresie II Rzeczpospolitej albo w okresie II wojny światowej. I tutaj no, Kul Parków wtedy był kojarzony właśnie z tym zakładem dla umysłowo chorych, więc po co o nim piosenki?
Zapadła nad nim cisza, tak?
Niestety tak. I właśnie no, przewertowałam chyba wszystkie znane i nieznane i wszystkie te biblioteczki piosenek lwowskich, które posiadamy. Nie ma ani jednej piosenki o Kul Parkowie. Jest o Zamarstynowie, o ulicy Janowskiej, o Uczakowie oczywiście i tak dalej, o Baciarach, ale nie o Kul Parkowie. Nie ma.
Może potrzeba ballady o Kul Parkowie?
Jak najbardziej jestem za, tylko że ja nie jestem od śpiewania, od gadania.
Na zakończenie chciałabym zapytać o plany. Wiem, że Radio Lwów funkcjonuje normalnie, pełną parą, także projekty takie okołoradiowe mają się dobrze i rozwijają. Mam na myśli wasz kwartalnik, który redagujecie, także waszą szkołę młodych dziennikarzy. Co teraz będzie twoim takim największym wyzwaniem?
Sama się zastanawiam, bo obecnie Radio Lwów, Polskie Radio Lwów to jest marka handlowa, która łączy cztery projekty i to jest eter radiowy, to jest kwartalnik, o którym wspomniałaś, studio młodych dziennikarzy, w którym chcemy uczyć jak najwięcej dzieci, a teraz docieramy do szkół polskich w Lwowie i edukujemy młodzież w tematach dziennikarskich, uczymy jak za pomocą ich współczesnych narzędzi, czyli komórki, AI-a i tak dalej, rozpoznawać fejki i jak w ogóle tym no, powinny się ciekawić, dlatego że dzieci też ciekawią się życiem nie tylko politycznym, a także co będzie na świecie, co będzie w ich kraju, co się wydarzy i właśnie tego ich uczymy. Oprócz tego redagujemy portal radiowy, na którym jest bardzo dużo informacji, wiadomości ze Lwowa, wiadomości ogólnych z Ukrainy, także z linii frontu. I to są takie nasze stałe zajęcia, a co będzie wezwaniem? No cóż, może kiedyś we Lwowie powstanie nowy skwer, po piersie. Projekty same nas znajdą, nie potrzeba o nich myśleć.
Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę i życzę spełnienia wszystkich marzeń, planów, dążeń. Niech Radio Lwów, Polskie Radio Lwów się rozwija. Niech młodzi dziennikarze przychodzą, niech się uczą, bo też te umiejętności, o których wspominałaś, chociażby umiejętność oddzielania prawdy od fałszu, prawdziwego newsa od fake newsa, to jest coś, co im się przyda nie tylko w zawodzie dziennikarskim, ale w takim normalnym życiu. Jesteśmy coraz bardziej narażeni na obcowanie z propagandą, propagandą w bardzo różnym, także bardziej wyrafinowanym kształcie, gdzie rzeczywiście bardzo trudno odróżnić tę prawdę od fałszu. W każdym razie wszystkiego najlepszego życzę, pozdrowienia oczywiście dla radiowców ze Lwowa, no i jeszcze raz gratuluję tej nagrody, bo
takie nagrody chyba dodają skrzydeł.
Oczywiście, że dodają skrzydeł, poza tym zobowiązują do działania, tak jak Maciej Płażyński działał. Taki uważam, że każdy nagrodzony powinien działać. I tak, tu masz rację, poprzeczka została podniesiona, ale lubimy to, co robimy i będziemy starać się to robić jeszcze lepiej, jak tylko potrafimy, najlepiej, a niech ocenią to inni, po prostu.
Jest z nami profesor Ryszard Tomczyk z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, autor drugiego tomu publikacji, o której wspominała Maria Pysz, redaktor Maria Pysz, czyli Cmentarze na przedmieściach Lwowa. I tam właśnie jest ta część poświęcona Kulparkowowi, ale też i informacje o tej postaci. Myślę, że to jest w ogóle ważne odkrycie.
Tak. Kulparków była to miejscowość pod Lwowem, gdzie od lat 70. XIX wieku budowano przez kilka długich lat szpital psychiatryczny. I tak naprawdę do historii Polski Kulparków przeszedł właśnie ze względu na ten szpital psychiatryczny. Nawet w Lwowie w drugiej połowie XIX wieku, po 1939 rok, krążyła taka przypowieść, skąd się urwałeś z Kulparkowa, czyli świadczyło to o tym, jaki stosunek ludzie mieli do szpitala psychiatrycznego w Kulparkowie, później po roku 1930 już jako dzielnica Lwowa Kulparków występował. Był to bardzo duży szpital, który przyjmował pacjentów z terenów całej Galicji do 1918 roku. Po odzyskaniu niepodległości również obsługiwał województwa tarnopolskie, stanisławowskie, lwowskie, krakowskie, a nawet trafiali tutaj ludzie z centralnej i północnej Polski. Także był to ważny ośrodek leczenia osób chorych psychicznie i ta fajna rzecz, czyli odnalezienie tablicy upamiętniającej jednego z dyrektorów tego szpitala, no jest takim zwieńczeniem tego, co myśmy z dr Patlewicz robili przez ostatnie kilka lat. Mianowicie badaliśmy te cmentarze podmiejskie, cmentarze na przedmieściach Lwowa. Stąd cieszymy się, że coś takiego miało miejsce. Szpital w Kulparkowie miał swój własny cmentarz. Był to tak zwany cmentarz zakładowy, bo w Kulparkowie istniał również cmentarz wiejski, który też już nie istnieje. Oba cmentarze zostały zniszczone na początku lat 70. ubiegłego stulecia. Stąd odnalezienie takiej tablicy jest na pewno takim fajnym akcentem upamiętniającym osobę znaną w okresie międzywojennym dyrektora Zagórskiego.
Ale ta historia z tablicą jest też dla mnie takim przykładem na to, że przyzwoitość nie ma narodowości. Skoro ktoś zdecydował się zachować tę tablicę, ale też teraz Ukraińcy stwierdzili, że trzeba, jeśli już ta tablica się zachowała, jest jedynym śladem po tym dyrektorze, takim namacalnym, to niech zostanie, niech będzie wyeksponowana. To jest bardzo optymistyczne w gruncie rzeczy.
Oby tak było, bo być może jest na terenie Ukrainy Zachodniej dzisiejszej taki proces nawiązywania do polskości, do polskich korzeni, do tego, że to były tereny Rzeczypospolitej i Ukraińcy po tej takiej dziecinnej chorobie nacjonalizmu, który no dość długo u nich trwał, bo prawie 30 lat, zaczynają rozumieć, że się nie da, że nie można historii oszukiwać, że jednak te ziemie mają ścisły związek z Rzeczpospolitą i oni niejako są strażnikami tego dziedzictwa, wspólnego dziedzictwa Polski, dziedzictwa Ukrainy obecnej. Stąd eksponowanie gdzieś tam znalezionej płyty jest dla nich istotne, żeby pokazać tą wspólną historię, a dla nas szczególnie ważne, bo to jest udokumentowanie ważnej osoby, dyrektora szpitala, który przecież tam działał, tam zmarł i został tam pochowany.
A tutaj jeszcze dr Barbara Patlewicz, ta zmiana w nastawieniu Ukraińców do waszych badań jest widoczna.
No jest widoczna, te badania prowadzimy od 11 lat i rzeczywiście początkowo Nie mówię o pewnej niechęci, tylko mówię o pewnym zastanowieniu, bo tutaj jest przecież Ukraina, to dlaczego polscy badacze jeszcze z jakiegoś Szczecina, który właściwie powinien się pewnie jako ośrodek akademicki głównie zajmować kwestiami na przykład pogranicza polsko-niemieckiego, czy tego, że Szczecin był przecież kiedyś Sztetinem i badać, nie wiem, państwa skandynawskie, a tutaj badacze ze Szczecina przyjeżdżają na Kresy, przyjeżdżają badać polskie dziedzictwo narodowe we Lwowie. To na pewno było takim zdziwieniem, gdzie ten Szczecin w ogóle leży. Dwa, no kwestia tego, że faktycznie obserwujemy w tej chwili zmianę nastawienia, przede wszystkim ze względu na to, co się stało po 22 roku, bo jednak wielu Ukraińców zdało sobie sprawę z tego, że to właśnie Polska, a przede wszystkim Polacy byli tymi, którzy nieśli pierwsi pomoc tym ludziom, którzy uciekali przed wojną do Polski. Stała się dla nich takim miejscem, w którym mogli znaleźć schronienie. Cała pomoc też humanitarna, ale i wojskowa. Polska przecież w pewnym momencie stała się takim rzecznikiem pomocy dla Ukrainy też, jeżeli chodzi o ten kontekst militarny i tłumaczenia zagrożenia, jakim jest dalsza ekspansja rosyjska, bo może to dotyczyć nie tylko Ukrainy, ale też przecież krajów nadbałtyckich, ale patrząc chociażby na to, co się dzieje w tej chwili w naszym kraju, jeżeli chodzi o ten kontekst wojny hybrydowej, rosnącej propagandy rosyjskiej, która w różnym stopniu, ale miesza nam nawet chociażby w ostatnich wyborach, no to właśnie to było też pokłosie jakby tych wszystkich elementów, że ta zmiana nastąpiła, począwszy od zwykłych napotkanych na ulicy Lwowa, czy też tych mniejszych miejscowości, bo trzeba zauważyć, że przecież skoro Lwów zawsze żył z turystów, ten język polski był słyszalny bardzo mocno w tej przestrzeni miasta, ale my przecież prowadzimy te nasze badania w tej chwili w mniejszych miejscowościach, gdzie tam po prostu żyje rdzenna ludność ukraińska i wielokrotnie teraz, kiedy byliśmy w trakcie tych ostatnich wyjazdów, rzeczywiście spotykaliśmy się nawet nie tyle z samą przychylnością wobec nas, ale po prostu z realną pomocą lokalnej społeczności, dzięki której odkrywaliśmy rzeczy, których może gdyby nie wskazanie właśnie takiego pana czy pani, którzy tam mieszkają od urodzenia, nie udałoby się na przykład znaleźć jakiegoś grobu, nie udałoby się uzyskać jakiejś historii, bo tam przecież jest coraz mniej Polaków, a w sytuacji, w której widzimy na przykład, że polskimi grobami zaczynają się opiekować Ukraińcy, bo na przykład obok mają swój grób, więc przy okazji sprzątają też polski nagrobek i wiedzą, że to jest rodzina, która na przykład mieszkała przed wojną, że byli to ważni ludzie dla tej miejscowości, no to też pokazuje, że te cmentarze stają się wreszcie takim miejscem wspólnej pamięci, wspólnego miejsca i że, co jest dosyć paradoksalne, ale w tym wymiarze te cmentarze po prostu łączą.
I niech to będzie puenta tej rozmowy, dzisiejszej rozmowy w Fonosferze. Gośćmi audycji byli Maria Pysz z Polskiego Radia Lwów, redaktor naczelna tego radia, autorka prezentowanego dziś reportażu zatytułowanego Niektóre drogi prowadzą na kul parków. Naszymi gośćmi byli również dr Barbara Patlewicz i profesor Ryszard Tomczyk z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorzy publikacji Cmentarze na przedmieściach Lwowa. Zresztą to nie jedyna książka poświęcona lwowskim i podlwowskim cmentarzom. Ta para szczecińskich naukowców prowadzi badania od wielu lat i to już jest ich trzeci projekt. Projekt, który realizują we Lwowie i w jego okolicach. Dziękuję za tę dzisiejszą fonosferę. Zapraszam już jutro po godzinie 19:00. Kolejne spotkanie z reportażem. Oczywiście przy okazji namawiamy do zajrzenia na stronę radioszczecin.pl w zakładce Fonosfera. Wszystkie reportaże, wszystkie nasze rozmowy, które towarzyszą prezentacji tych radiowych opowieści. A już za chwilę w Radiu Szczecin najświeższe wiadomości, a potem Małgorzata Frymus i Anna Kolmer powitają w audycji Radio Szczecin na wieczór. Miłego wieczoru z Radiem Szczecin.